Rozszerzenie artykułu 5 NATO na Ukrainę byłoby trwałym rozwiązaniem pokojowym, mówiła po nadzwyczajnym szczycie w Brukseli premier Włoch. W faktach także trudna sytuacja pracowników kopalni Ruchy Bielszowice. Załoga boi się utraty pracy. Później mamy dla Was zaproszenie do Muzeum Narodowego w Poznaniu. Tam wystartuje dziś wyjątkowa wystawa. Premier Włoch Giorgia Meloni po zakończeniu szczytu Unii Europejskiej opowiedziała się za rozszerzeniem artykułu 5 NATO na Ukrainę jako trwałym rozwiązaniem konfliktu. Krytycznie oceniła pomysł dozbrojenia Europy i stwierdziła, że Włochy nie wyślą swoich żołnierzy do ewentualnych sił pokojowych na Ukrainie. Meloni skrytykowała również plan przekierowania funduszy spójności na obronność i zapowiedziała, że zaproponuje parlamentowi, by nie przeznaczać na to włoskich środków. Z kolei Portugalia jest gotowa wysłać swoje wojska na Ukrainę w ramach misji stabilizacyjnej, jeśli zajdzie taka potrzeba. Ogłosił to w nocy po nadzwyczajnym szczycie w Brukseli premier Luis Montenegro. Zadeklarował również solidarność z sojusznikami z Unii Europejskiej i gotowość do wspierania Kijowa po zakończeniu konfliktu z Rosją. Premier Portugalii podkreślił, że jego kraj nie pozostanie bierny w zapewnianiu pokoju na Ukrainie, ale decyzje o wysyłaniu żołnierzy będą podejmowane stopniowo. Nikt nie straci pracy, zapewnia Polska Grupa Górnicza pracowników kopalni Ruda w Rudzie Śląskiej. Jak informowaliśmy w faktach RMF FM, część tej kopalni, Ruch Bielszowice, ma zostać zlikwidowany. W czwartek przeciwko temu górnicy protestowali przed siedzibą Ministerstwa Przemysłu w Katowicach. Od miesiąca w kopalni Ruda działa punkt konsultacyjny dla pracowników, właśnie w związku z planowanymi zmianami. O co pytają górnicy, ustalała reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
Między innymi o program osłon socjalnych dla górników, którzy zdecydują się odejść z pracy. Chodzi o jednorazowe odprawy pieniężne lub urlopy przedemerytalne. Szczegółowo na te pytania PGG nie może na razie odpowiedzieć. Będzie to możliwe dopiero po znowelizowaniu ustawy o funkcjonowaniu górnictwa. Wciąż trwają konsultacje projektu tej nowelizacji. Jak mówi rzeczniczka PGG Ewa Grudniok, najważniejsze jest to, że górnicy z Bielszowic będą mogli też nadal pracować.
Każdy, kto będzie chciał pracować w Polskiej Grupie Górniczej, będzie miał możliwość utrzymania zatrudnienia w kopalni Ruda albo w innym oddziale czy zakładzie Polskiej Grupy Górniczej.
Z porad w punkcie konsultacyjnym w kopalni Ruda skorzystało już około 600 osób.
Słuchaj, to są fakty w RMF FM.
Resort Spraw Wewnętrznych i Administracji porozumiał się ze związkami reprezentującymi funkcjonariuszy służb mundurowych. Podpisana w czwartek umowa przewiduje wprowadzenie świadczeń mieszkaniowych, utrzymanie świadczenia dojazdowego, a także wprowadzenie karty rodziny mundurowej. Dodatkowo w dokumencie zapisano dalsze działania na rzecz poprawy sytuacji finansowej formacji mundurowych podległych MSWiA. Więcej szczegółów zebrał dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada.
Podczas uroczystości obie strony mówiły o wielkim przełomie. Szef MSWiA Tomasz Siemoniak dziękował za owocne negocjacje. Powiedział też, ile to porozumienie będzie kosztować budżet państwa.
Jeśli chodzi o koszty roczne dodatków mieszkaniowych, to szacujemy, że to jest między 1 800 milionów a 2 miliardy 200 milionów.
Związkowcy też są wdzięczni, ale jak mówił szef NSZZ policjantów Rafał Jankowski, to na razie pierwszy krok w spełnianiu związkowych postulatów.
Jest krokiem milowym to, że otrzymamy świadczenie mieszkaniowe na wzór wojska, ale tak naprawdę to cała reszta pracy, którą dopiero wykonamy, jest zawarta w tym porozumieniu.
Związki już chcą siadać do kolejnych rozmów o podwyżkach, które nazywają modernizacją uposażeń. Ma objąć lata 2026-2029.
Niemal 200 dzieł Józefa Chełmońskiego będzie można od dzisiaj podziwiać na specjalnej wystawie w Muzeum Narodowym w Poznaniu. To obrazy, szkicowniki oraz prace na papierze, które pozwolą nam poznać, przypomnieć lub odkryć na nowo dzieła tego wielkiego malarza.
Będzie Babie Lato, będzie nasza wspaniała orka, będą bociany, ale też będzie kilkadziesiąt innych obrazów, które jakoś nie zakotwiczyły się w naszej pamięci.
Przede wszystkim mamy do czynienia z tą kompletną wizją tego, co to znaczy malarstwo artysty, który ukształtował tak naprawdę nasz gust, nasz smak, nasze myślenie o tym, co to znaczy malować. Wartość tych prac artystycznych jest tak znacząca, że po prostu tę wystawę koniecznie trzeba zobaczyć.
Zapowiadają Paweł Oses z Muzeum Narodowego w Poznaniu oraz Andrzej Szczerski z Muzeum Narodowego w Krakowie. Wystawa, przypominamy, wystartuje dzisiaj i potrwa do 29 czerwca. 71 cm to wskazanie wodowskazu na bulwarach wiślanych w Warszawie 6 marca. To niski stan. Wody powinno być o 1,5 metra więcej. Są to niepokojące informacje, bo wody z roku na rok ubywa. I to odczuwają również ludzie, którzy zawodowo związali się z Wisłą. W tym organizatorzy spływów, którzy z niepokojem obserwują sytuację. Mówi Robert Jankowski, kapitan szkuty Dar Mazowsza.
Poziomy wód są wyjątkowo niskie, właściwie to rekordowe. Nigdy jeszcze w grudniu, styczniu, lutym, marcu nie widzieliśmy aż tak niskiej wody w Wiśle, aż tak mało wody.
Jak to wpływa na wasze funkcjonowanie? Czy da się pływać tą rzeką?
My pływamy tradycyjnymi drewnianymi łodziami, więc dla nas to jest właściwie tylko krajobrazowo bardzo pięknie i oczywiście płyniemy przy każdej wodzie, nawet tej rekordowo niskiej, ale naturalnie dla rzeki i dla ludzi, którzy nad nią żyją, sprawia to bardzo wiele różnych problemów. My turystycznie dajemy radę, zaś ekonomicznie, gospodarczo, przyrodniczo jest to stan nienormalny na rzece i należy się tym troszeczkę jednak zająć, ale również martwić.
Pan przed chwilą podglądał tutaj w aplikacji, ile tej wody przepływa w tym momencie przez Wisłę. Jak to wygląda? Jakie to są wartości? A jak powinno wyglądać optymalnie? Tak normalnie powiedzmy.
No, w tym momencie płynie na przykład około 300, troszkę ponad metrów sześciennych, czyli 300 ton Wisły na sekundę przepływa przez Warszawę. Wydaje się, że jest to bardzo dużo, ale tak naprawdę powinno jej przepływać no, przynajmniej 4 razy więcej. 4 razy więcej. 1000, 1200 ton, 1500 i 2000 o tej porze roku było normą.
Ta pogoda, jaką mamy, ta mała ilość opadów, ta zima, która nie była zbyt śnieżna, to są chyba wszystko rzeczy, które no, nie wpływają tutaj na jakieś optymistyczne spoglądanie w przyszłość.
Mamy zmiany klimatów. Po ciepłym można się spodziewać zimnego, po suszy można się spodziewać, że pewnego razu nastąpi po prostu gigantyczna powódź. Tak też można się spodziewać. Jest to rzeka nieobliczalna, zaś klimat stał się bardzo ekstremalny. Obecnie mamy po prostu niskie poziomy. Historycznie, dawniej o tej porze w marcu, kiedy schodziły już lody, kiedy topniał śnieg i rzeka przybierała w wodzie, ludzie szykowali się do wielkiej żeglugi. W XVI wieku Polska stała handlem zbożem i setki statków wielkich szkód spływały do Gdańska, żeby tonami dowieźć zboże, a potem je wyeksportować w świat. I ludziom się w głowach nie mieściło, że można po prostu stać w marcu, patrzeć na rzekę i nie mieć warunków do żeglugi. Wtedy łodzie właśnie o tej porze roku ruszały do Gdańska. To był ten pierwszy, największy spław do Gdańska, kiedy mnóstwo tratew i łodzi spływało do morza. Obecnie, abstrahując od tego, że już nikt zboża nie spławia tratwami ani szkutami, ale abstrahując od tego, żegluga ma faktycznie ta większa, pasażerska żegluga, towarowa żegluga ma spore problemy na tej rzece.
Niski stan wody w rzece nie oznacza, że można sobie spokojnie przejść na drugą stronę. Gdyby ktoś miał taki pomysł i uznał, że tych, no powiedzmy, 48 czy 49 centymetrów, to jest taka wysokość, że podciągnie spodnie, nogawki wyżej i na drugą
stronę.
No tak,
bo 48-49 centymetrów to jest wskazanie wodowskazu. To jest tylko punkt odniesienia. Nawet tu, w tym miejscu rzeki, ja wiem, że bywają miejsca tam, gdzie pływamy, gdzie jest 2, 3, 4 metry głębokości, zaś zaraz obok są po prostu usypiska kamienne albo wypłycenia mielizny i tam się nie da przepłynąć. Oczywiście nie dajmy się zwieść, to jest rzeka potężna, silna, te 300 ton na sekundę, nawet jeżeli to jest bardzo mało, to dla człowieka jest to po prostu nie do uniesienia. Że do rzeki podchodzimy jak zwykle z szacunkiem, z dużą ostrożnością. Podziwiajmy jej piękno, ale nie dajmy się zwieść tej naszej pięknej królowej.
To jeszcze ostatnie pytanie o niekoniecznie ludzkich użytkowników rzeki. Co tutaj się dzieje już nie po tej stronie, po której stoimy, tylko po drugiej? Jaką aktywność teraz mają bobry, które tam żyją?
No właśnie, te niskie stany wody i my zauważamy, że niesamowitą aktywnością charakteryzują się bobry, które zamiast się wylegiwać, sobie letargować w zimie, jeszcze po prostu siedzi w swoich norach i wychodzi tylko na pożywienie, one stały się niesamowicie aktywne. Z jednej strony jest to wysoka temperatura, która właśnie się rozpoczyna, ale z drugiej strony te zwierzątka czują, że coś jest nie tak z poziomem wód gruntowych. One próbują sobie zabezpieczyć odpowiednią wysokość wód gruntowych. W związku z tym intensywnie tną drzewa, pracują, budują zapory, zasieki na rzece, jazy naturalne, po to, żeby maksymalnie maksymalną ilość wody skumulować w terenie. Jest to element naturalnej retencji, także nie należy mieć pretensji do bobrów. One się zachowują zgodnie z hydrologiczną logiką. Czują, że coś jest nie tak z poziomami wód gruntowych i próbują to sobie uregulować, żeby zabezpieczyć sobie swoje tereny.
Zgodnie z hydrologiczną logiką, ale też właśnie wiedzione tym, że dzieje się coś niepokojącego.
One reagują na to, co zastaną w przyrodzie, robią to bardzo dobrze, są inżynierami rzek, także trudno, robią to, co do nich należy, czyli starają się jak najwięcej wody w terenie zabezpieczyć po to, żebyśmy mieli jak najmniejsze negatywne skutki suszy w przyszłości.
Grzegorz Walijewski, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Panie Grzegorzu, patrząc na ten dzisiejszy stan wody w Wiśle, jak to wygląda w porównaniu do poprzednich lat, poprzednich miesięcy? Czy to jest taki poziom, który niepokoi, czy już się trochę do tej niskiego poziomu wody przyzwyczailiśmy?
Zdecydowanie niepokoi, bo tak naprawdę stan wody powinien być o ponad 1,5 metra wyższy, żebyśmy mówili o strefie wody średniej, a teraz jest w strefie wody niskiej. Mamy do czynienia tak naprawdę z suszą, ponieważ po słabej zimie mamy no jednak niskie stany, niskie przepływy w rzekach. Zabrakło nam też opadów, przecież luty był ekstremalnie suchym miesiącem. No, w związku z tym widzimy, że w rzekach jednak tej wody nam brakuje. Można by było powiedzieć, że musimy się powoli przyzwyczajać do tego obrazku, ale to jest smutny obrazek. No, tak jak wspomniałem, wody powinno być zdecydowanie więcej, a dzisiaj rano sprawdzam, ile już ponad 20 stacji wskazuje nam, że mamy do czynienia z suszą hydrologiczną. Tych stacji jest nieco ponad 800 w całym kraju, ale to już jest bardzo niepokojąca wartość. Więc te 70
centymetrów... No właśnie chciałam zapytać o tę porę roku, w której jesteśmy. Jest to prawda mocno ciepło, ale to tak naprawdę jeszcze jest zima. To jest ten moment, kiedy tak o tej suszy no nie powinniśmy jeszcze za dużo mówić.
No właśnie, jest zima i zimą o suszy mówić trochę dziwna sprawa, prawda? Ale okazuje się, że no my, hydrolodzy, mamy cały czas rękę na pulsie i musimy już teraz mówić o tym, że jest niebezpiecznie niski przepływ i stan wody w rzekach, ale w jeziorach też widzimy, że jest bardzo mało wody. My właściwie od 2014 roku mamy taką permanentną suszę. Czasami troszeczkę lepiej sytuacja wychodzi, czasami trochę gorzej, ale no widzimy już teraz, że jest niebezpiecznie. Mało tego, patrząc na pomiary z ostatnich tylko 10 lat, to tak niebezpiecznej sytuacji nie było właśnie od czasu pomiarów tych hydrologicznych. Właściwie analizowałem również to, co się działo od lat 50. zeszłego wieku. No nie było takiej suszy głębokiej właśnie w okresie zimowym. A to tylko powoduje, że później w okresie wiosennym i letnim no ta susza będzie nam bardziej doskwierać.
Bo właśnie, teraz już powinien być w przyrodzie taki zapas wody, zapas wilgoci, z którego można byłoby korzystać w tych cieplejszych momentach, kiedy słońce będzie dłużej operować, kiedy będzie mocniej operować.
No właśnie, nie mają na pewno zapasu rośliny, a przecież za chwilkę, kiedy wiosna nam się pojawi, temperatura przecież za chwilę będzie rzędu nawet 21 stopni Celsjusza. Rośliny będą potrzebowały trochę tej wody, żeby prawidłowo się rozrastać, a jednak tej wody brakuje. No, śniegu nie było roztopów, więc też nie poprawił się poziom wód gruntowych, bardzo ważnych wód, których nie widzimy, ale one są niestety bardzo istotne. To jest jednak efekt zmieniającego się klimatu. Gdyby klimat się tak nie zmienił, gdyby atmosfera nie była tak nagrzana, to te opady byłyby w okresie zimowym śniegiem, a teraz są deszczem.
Patrząc na ten już niski poziom wody w Wiśle, jeżeli cały czas tych opadów nie będzie, no ale to już wiemy, że ich nie będzie, to jak ta sytuacja może się zmienić w ciągu najbliższych kilku dni?
No muszę powiedzieć, że w ogóle to, co będzie się działo w Wiśle, to jest determinowane tym, co dzieje się na południu kraju i jeżeli tam nie będzie opadów, to dopiero to tutaj się nic nie zmieni. I to mało tego, jak występują opady na południu, to dopiero po 5-9 dniach jest widoczny wzrost. Także raczej na Wiśle w okolicach Warszawy będzie cały czas niski stan wody, a pozostałe rzeki, no tu widzimy systematyczny, ale jednak spadek stanu wód. Więc no mówiąc wprost, susza nam się rozwija.
A z Grzegorzem Walijewskim z IMGW rozmawiała Magdalena Greinert. Fakty w RMF FM wracają punktualnie o 5:00.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.